sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Prawie 6 minut po godzinie 18, niedziela, 26 dzień września. Na antenie Radia Poznań zapraszamy na dwugodzinne spotkanie z muzyką i sportem, czyli audycję w sportowym rytmie. Program realizuje Łukasz Kurzawski, przed mikrofonami
Dawid Cydrowski
i Wojciech Bernard. Dobry wieczór. Do godziny 20 zapraszamy na przegląd najciekawszych wydarzeń sportowego weekendu i nie tylko. Sporo oczywiście o piłce nożnej, m.in. w kontekście 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Niestety nieudanej dla poznańskich drużyn, z porażkami ile i Warty. Będzie także o futbolu w drugiej godzinie naszego spotkania w ramach tradycyjnego magazynu Wielkopolskie Gole. Wybierzemy się do podpoznańskiego Zalasewa, gdzie rozegrano kolejny, bardzo silnie obsadzony siatkarski memoriał Arkadiusza Gołasia. Będziemy także na ligowych parkietach siatkarskich, koszykarskich i piłki ręcznej. Zajrzymy również do Superligi Hokeja na Trawie. Poza tym m.in. wizyta w Rogoźnie, gdzie motorowodniacy walczyli o tytuły Mistrzów Europy. Będziemy na torze Poznań, gdzie rywalizowali motocykliści, i w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tam z kolei zmagania brydżystów. Ponadto o piłce wodnej, o bieganiu i rozmowy z wielkopolskimi olimpijczykami, lekkoatletą Jakubem Krzywiną oraz taekwondzistą Karolem Robakiem. To wszystko do godziny 20 na antenie Radia Poznań w ramach audycji w sportowym rytmie. Zapraszamy. Na początek jednak przegląd najważniejszych wydarzeń sportowej niedzieli.
Hubert Hurkacz wygrał turniej tenisowy ATP we francuskim Metz. Polak pokonał w finale Hiszpana Pablo Carreño Busta 7-6 i 6-3. Hurkacz ma szansę strzelić dublet. Trwa bowiem finał debla. Rywalami Hurkacza i Jana Zielińskiego są reprezentant Monako Hugo Nys i Francuz Arthur Rinderknecht. Jak na razie w pierwszym secie biało-czerwoni prowadzą 3-2. W piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie dziś 3 spotkania. W zakończonych Brookbet Termalika Nieciecza pokonał Górnika Zabrze 3-1, a Śląsk Wrocław ograł Wisłę Płock także 3-1. Trwa spotkanie Wisły Kraków z Pogonią Szczecin. Jak na razie Portowcy prowadzą na wyjeździe 1-0. Dziś także poznamy żużlowego mistrza Polski. W rewanżu w meczu finału PGE Ekstraligi Sparta Wrocław pojedzie z Motorem Lublin. W pierwszym spotkaniu był remis po 45. Trwa rewanżowy mecz o trzecie miejsce. Stal Gorzów podejmuje Fogo Unię Leszno. Przed tygodniem Byki przegrały 41-49. A jak dziś sytuacja na torze w Gorzowie Wielkopolskim?
Już wiemy niestety, że Byki nie będą na podium tegorocznej rywalizacji, bowiem w trwającym spotkaniu gospodarze z Gorzowa prowadzą 41-37, zapewniając sobie tym samym brązowe medale mistrzostw kraju.
Natomiast blisko awansu do Ekstraligi jest Arget Malesa Ostrów Wielkopolski. Ostrowianie pokonali w pierwszym spotkaniu finału pierwszej ligi Wilki Krosno aż 60-30. Rewanż za tydzień. Brytyjczyk Lewis Hamilton z teamu Mercedesa wygrał 15. rundę Mistrzostw Świata wyścigu Grand Prix Rosji. Na drugiej pozycji dojechał do mety Holender Max Verstappen z Red Bulla, a trzeci był Hiszpan Carlos Sainz Junior z Ferrari. W generalce także Hamilton przed Verstappenem. Francuz Julien Alaphilippe został po raz drugi z rzędu kolarskim mistrzem świata w wyścigu ze startu wspólnego. Srebro dla Holendra Dylana van Barle, brąz dla Duńczyka Michaela Walgrena. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski był 36.
9 minut po godzinie 18, za chwilę piosenka na dobry początek, a później piłkarska Ekstraklasa. 9. kolejka spotkań i niestety 2 porażki poznańskich drużyn. Najpierw będziemy na meczu Lecha w Białymstoku, a później w Grudzisku Wielkopolskim, gdzie grała poznańska Warta. Szczegóły za niespełna 4 minuty.
Futbol w Radiu Poznań.
9. kolejka piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy bardzo nieudana dla poznańskich drużyn. Zaczęło się to wszystko w piątek. Rozpędzona maszyna trenera Macieja Skorży miała grać z zatrzymaną Jagiellonią Białystok Jagiellonią, która na zwycięstwo czekała od 6 spotkań. No i niestety się doczekała. 71. minuta tego spotkania. Błąd Bartosza Salamona wykorzystuje Jesus Imaz. Jagiellonia pokonuje Lecha Poznań 1-0. No to posłuchajmy, co po tym meczu miał do powiedzenia m.in. trener Lecha Maciej Skorża.
Zaczęliśmy całkiem nieźle ten mecz. Zepchnęliśmy gospodarzy do obrony, dominowaliśmy, takie mieliśmy założenia. Jedno co, mogliśmy troszkę szybciej grać piłką, częściej szukać przestrzeni, chociaż muszę powiedzieć, że Jagiellonia dosyć dobrze tą przestrzeń nam zamykała w bocznych sektorach boiska, ale mimo wszystko nie do końca graliśmy tak, jak sobie założyliśmy. I tutaj ta pierwsza połowa trochę mam niedosyt. Mogliśmy to lepiej rozegrać i na pewno bramka strzelona w tym czasie by nam dużo, dużo pomogła. Niestety tak się nie stało i w drugiej połowie już zaczęła się troszeczkę taka szarpana gra. Jagiellonia bardziej ograniczała się do defensywy. Stworzyliśmy swoje sytuacje oczywiście, ale wydaje mi się, że no, dzisiaj na pewno nie byliśmy skuteczną drużyną. Bramka, jaką Jagiellonia zdobyła, no tu zabrakło nam asekuracji po zgraniu piłki przez Bartka w polu karnym. Zabrakło nam zabrania tej drugiej piłki. No i Jesus Limas jest świetnym napastnikiem, który takie sytuacje wykorzystuje. Także na pewno duże rozczarowanie dzisiaj w naszej szatni. No ale taka jest piłka. Dzisiaj dostajemy takie ostrzeżenie, taką gorzką lekcję.
Zastanawiam się, z czego wynikała taka różnica w poziomie gry Lecha w porównaniu z pierwszą a drugą połową. Czy to było tak, że w pierwszej się, tak mówiąc kolokwialnie, drużyna wypompowała i w drugiej po prostu sił zabrakło, czy jednak to było zamierzone, żeby aż tak intensywnie nie atakować, tylko starać się to zrobić z głową?
Czy wie pan, no my chcieliśmy grać swoją piłkę, chcieliśmy po prostu dominować, także to było nasze założenie na ten mecz i to robiliśmy. Natomiast myślę, że trochę inaczej też Jagiellonia zaczęła grać w drugiej połowie i z tego ten obraz meczu się taki jawił, ale też z drugiej strony, wie pan, no zawsze w miarę upływu meczu, w miarę upływu sił, ubytku sił zawodników, tych przestrzeni robi się więcej. Wtedy łatwiej o błąd, łatwiej o taką sytuację, jak właśnie w naszym polu karnym. I nieszczęście gotowe, prawda? Także to na pewno ta pierwsza połowa nas kosztowała dużo sił, ale no na pewno, gdybyśmy wtedy bramkę zdobyli, to inaczej by wyglądało, prawda? Byśmy mówili, że wszystko okej, ale to nie było takie założenie, że mamy, nie wiem, w pierwszej połowie grać wysoko agresywnym pressingiem, a w drugiej połowie nie. Po prostu tak ten mecz się ułożył, tak wyglądał, natomiast nasze założenie na drugą połowę było bardzo podobne do tego, jak w pierwszej.
Obrońca Lecha Poznań Lubomir Szatka, 0-1 porażka w Białymstoku. Ekstraklasa jest bardzo dziwna, znaczy wy byliście zdecydowanym faworytem tego spotkania, rozpędzeni po efektownej wygranej z Wisłą. Jagiellonia mocno dołowała. Czasami nie da się tego wszystkiego logicznie wytłumaczyć. Jak ty w ogóle spoglądasz na to spotkanie?
Myślę, że dzisiaj da się to wytłumaczyć, bo w pierwszej połowie wyglądaliśmy jak ten zdecydowany faworyt. Było tam dużo, no mieliśmy dużo okazji do tego, żeby strzelić tą pierwszą bramkę. Myślę, że tego nam właśnie zabrakło, bo jak dostaliśmy ich na ich połowie, zamykaliśmy ich bardzo i nie grozili nam tak naprawdę, tylko po naszych stratach. I mówię, tylko wystarczyło wykorzystać jedną tę okazję, oni by musieli trochę otworzyć grę i byłoby to łatwiej dla nas.
No właśnie, a co się stało w takim razie w drugiej połowie, że już jednak to inaczej wyglądało? Jagiellonia atakowała wyżej, Jagiellonia nie dała się tak tłamsić przede wszystkim wam?
No też wyciągnęli wnioski po tej pierwszej połowie. Dlatego mówię, duża szkoda, że pierwsze nie wykorzystaliśmy już tą dobrą pierwszą połowę, ich słabszą i po tym nie wychodziło nam to w tej drugiej połowie. Oni bardzo dobrze bronili, tylko staraliśmy się grać bokami, jakimiś rzutkami w pole karne, ale ta druga połowa to już zdecydowanie nie byliśmy tą lepszą drużyną.
To chyba musi frustrować, że ma się tak dużą przewagę w meczu, że stwarza się okazję w pierwszej połowie, nic nie wchodzi, a rywal jednak, który gra mocno defensywnie, który jednak nie stwarza sobie tylu sytuacji, wykorzystuje jeden błąd i wygrywa spotkanie, prawda?
No wiadomo, taka jest piłka. Myślę, że to nie tylko tutaj w Ekstraklasie, ale wszędzie na świecie, jak nie wykorzystujesz swoje okazje, zawsze możesz się potrafić jakiś jeden błąd. Myślę, że dzisiaj dobrze broniliśmy, no a jedna długa piłka, jedna sytuacja, no i przegrywamy.
I przegrywamy 0-1. Kolejarz w dalszym ciągu jest liderem Ekstraklasy, ale ta grupa pościgowa się do niego zbliża. W najbliższy wtorek, pojutrze, o godzinie 16:00 mecz ze Skrą Częstochowa, to w pierwszej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski. Co ciekawe, to Skra będzie gospodarzem tego spotkania, a mecz odbędzie się przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. My oczywiście dla państwa będziemy mieli meldunki na żywo. Przypominam, wtorek, godzina 16:00 i także meldunki na antenie Radia Poznań.
Tyle o Lechu Poznań. 9. kolejka spotkań piłkarskiej Ekstraklasy niestety nie była udana także dla drugiej drużyny ze stolicy Wielkopolski, czyli Warty. Zieloni na ligowe zwycięstwo czekają od początku sierpnia. Punktów potrzebują, bo po ostatnich spotkaniach znaleźli się w strefie spadkowej naszej Ekstraklasy. Szanse na przełamanie opatrywali w starciu z Zagłębiem Lubin. Wczoraj w Grodzisku Wielkopolskim niestety z kompletu punktów cieszyli się jednak goście, choć Warta rozegrała jedno z lepszych spotkań w tym sezonie. Niestety zabrakło skuteczności i na przeszkodzie stanął też znakomicie spisujący się między słupkami Zagłębia Dominik Chładon. To on między innymi w 41 minucie obronił rzut karny wykonywany przez Mateusza Kupczaka, a w drugiej odsłonie znakomicie interweniował przy strzałach z bliska Adama Zrelaka. Pod względem skuteczności Warta mogłaby się uczyć od Zagłębia Lubin, bo nieliczne akcje tej drużyny kończyły się bramkami. Najpierw w doliczonym czasie gry pierwszej połowy do siatki trafił Tomasz Zajicz, a w drugiej połowie połowie ładnym, efektownym strzałem po kontrataku popisał się Patryk Szysz. Zagłębie wygrało w Grodzisku Wielkopolskim z Wartą Poznań 2-0. Warta nadal w kiepskiej sytuacji w tabeli. Posłuchajmy, co po tym spotkaniu powiedzieli szkoleniowcy obu drużyn, Dariusz Żuraw, teraz trener Zagłębia Lubin, i oczywiście także opiekun Warty Piotr Tworek.
Ciekawy, intensywny mecz. Obydwa zespoły chciały wygrać, z tą różnicą, że zawsze wygrywa ten, który strzela bramki. My dzisiaj te bramki strzeliliśmy, Warta ich nie strzeliła, stąd wynik 2-0 dla nas, czego się oczywiście bardzo cieszymy. Warta miała rzut karny, gdyby go zdobyła, pewnie ten mecz układałby się może inaczej. To my musielibyśmy atakować, Warta by się cofnęła. Wiadomo, że Warta jest w takim momencie, że musi zdobywać punkty i rzuciła wszystko na jedną kartę, miała swoje sytuacje. Tych sytuacji nie wykorzystała. My z tych kilku, które stworzyliśmy, wykorzystaliśmy drugą, stąd te 3 punkty dzisiaj.
Przegraliśmy mecz, nie dopiszemy dzisiaj nawet jednego punktu, natomiast paradoksalnie tym meczem wygraliśmy więcej niż 3 punkty czy 1 punkt. My tym meczem pokazaliśmy, że Warta, która przyzwyczajała do takiego sposobu grania, takiego stylu grania, agresywnego, mocnego, będzie wygrywała mecze i nawet dziś, gdy przegraliśmy i nie jesteśmy z tego powodu szczęśliwi, to w dwójnasób jeszcze bardziej będziemy pracować, bardziej będziemy się motywować do ciężkiej pracy, bo efekty będą. Jestem dumny dzisiaj ze swojego zespołu, dumny jestem z chłopaków, z postawy i im dziękuję za ten mecz, bo to był bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu, mimo iż przegrany. Przyjdą zwycięstwa, ten zespół będzie dawał dużo radości. Ja uważam, że to było lepsze spotkanie niż te, które graliśmy z Górnikiem. Mimo iż tam wygraliśmy bardzo wysoko i dopisaliśmy 3 punkty, dzisiaj było zdecydowanie dla nas to spotkanie lepsze pod względem taktycznym, piłkarskim. Oczywiście były 2 błędy i te 2 błędy spowodowały, że przegraliśmy mecz. Myślę, że na tym meczu będziemy budować swoją siłę. Mimo iż dzisiaj jesteśmy źli, jesteśmy smutni, bo co powiedzieć po takim spotkaniu. Natomiast wierzę, że zespół pokaże takie walory i taką grę jak dzisiaj w każdym następnym meczu. Taka jest piłka. No coś jest w tym stwierdzeniu. Mieliśmy korzystne sytuacje, które powinny się zakończyć bramką. W ubiegłym sezonie mieliśmy 1/3 sytuacji i strzelaliśmy bramki. Trzeba pracować nad skutecznością, trzeba pracować nad dokładnością, nad ostatnim podaniem, no żeby te sytuacje, które stworzyliśmy, zamieniać na bramki. Będziemy to robić.
Spotkanie w Grodzisku Wielkopolskim obserwował także trener naszej reprezentacji do lat 19, dobrze znany w Wielkopolsce, Mariusz Rumak. Panie trenerze, po raz kolejny okazało się, że w futbolu nie liczy się wartość artystyczna, ale to, co w siatce. Zagłębie, mimo przewagi Warty i mimo sytuacji zielonych, wygrywa w Grodzisku Wielkopolskim 2-0.
Muszę powiedzieć kuriozalnie, że był to jeden z lepszych meczów Warty, jaki widziałem na żywo. To jest drugi sezon, kiedy Warta jest w Ekstraklasie i to był jeden z lepszych meczów, ale wynik jest zupełnie nie taki, jakby to pewnie warciarze sobie życzyli. Ale więcej sytuacji stworzyła Warta. Miała rzut karny. No, fantastycznie bronił dzisiaj Kładun, bramkarz Zagłębia. Myślę, że to jest jego mecz i on tak naprawdę zapewnił dzisiaj punkty dla Zagłębia. 2 bramki, nie ma co ukrywać, no Warta straciła. Mogła przynajmniej przy pierwszej bramce trochę więcej zrobić, żeby nie padło. No, taki jest futbol, tak? Natomiast ja wierzę, bo trzymam kciuki za poznanki zespołu, że Warta z taką grą będzie zdobywała punkty, no bo dzisiaj na pewno pokazała dużo jakości, dużo pasji. Trzeba poprawić pewne elementy w defensywie, ale stwarzała sytuację, więc myślę, że jak pójdzie tą drogą i będzie coraz lepiej tak to wyglądało, no to powinny być punkty w Poznaniu.
Warta w poprzednim sezonie była rewelacją Ekstraklasy, w tym nie przypomina takiego zespołu. Czy to rywale nauczyli się grać z Wartą, czy też Warta już nie jest taką samą ekipą, jaką była jeszcze parę miesięcy temu?
Ja myślę, że na pewno Warta jest troszeczkę inna, natomiast ja nie odbieram tego, że jest gorszym zespołem. Tak naprawdę analizując tamten sezon, można było zobaczyć, kilka meczów było takich równych, ale to Warta wygrywała 1-0. To tak jak dzisiaj widzieliśmy mecz, w którym Warta ma przewagę, a przegrywa to spotkanie, więc w tamtym sezonie takie mecze wygrywała. W tym sezonie już trzeba mocniej pracować. Na pewno i przeciwnicy się przygotowują do tego, jak Warta gra, ale myślę, że i Warta coraz lepiej wygląda. Także tutaj ja bym był spokojny. Być może będzie bardzo trudno, wręcz na pewno będzie bardzo trudno powtórzyć wynik z tamtego sezonu, ale myślę, że jako klub i jako zespół ta grupa zrobiła postęp.
Rzeczywiście Warta Poznań rozegrała całkiem niezłe spotkanie, ale punkty z Grodziska Wielkopolskiego wywiozła ekipa Zagłębia Lubin. Warta Zagłębie 0-2. W pozostałych meczach rozegranych do tej pory w ramach 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy w piątek poza Lechem Górnik Łęczna przegrał na własnym boisku z gdańską Lechią 0-4. Wczoraj poza spotkaniem Warty Stal Mielec pokonała drużynę Radomiaka 1-0, a warszawska Legia po emocjonującym spotkaniu przegrała przy Łazienkowskiej z Rakowem Częstochowa 2-3. I mecze dzisiejsze. Brukbet Termalika Nieciecza pokonał ekipę Górnika Zabrze 3-1. Śląsk Wrocław wygrał z Wisłą Płock także 3-1. Trwa spotkanie w Krakowie. Wisła na razie do przerwy przegrywa ze szczecińską Pogonią 0-1. W tabeli, niezależnie od porażki w Białymstoku, liderem wciąż jest Lech Poznań, ale tylko o punkt wyprzedza już drużynę Śląska Wrocław i o 2 oczka drużynę gdańskiej Lechii. Do tej czołówki może jeszcze dołączyć ekipa Pogoni Szczecin, jeśli zwycięsko zakończy dzisiejsze wyjazdowe spotkanie w Krakowie z ekipą Wisły. Mówił Dawid o meczu pucharowym Lecha Poznań. Również w Pucharze Polski wystąpi w najbliższych dniach Poznańska Warta i również na naszej antenie będziemy mieli okazję przekazywać meldunki z przebiegu jej spotkania, wyjazdowego spotkania z zespołem Olimpii Grudziądz. Zapraszamy w najbliższą środę od godziny 16 przez 120 minut, bo mamy nadzieję, że w regulaminowym czasie zakończy się to spotkanie awansem piłkarzy Poznańskiej Warty. Będziemy informować o przebiegu tego meczu i o jego wyniku.
Jeśli przez 120 minut to byłaby dogrywka, no, więc liczymy na to, że ten mecz jednak 90 potrwa.
Niechże i tak będzie. Zapraszamy do słuchania najpierw Pucharowy Lech we wtorek, a później Pucharowa Warta Poznań w środę na antenie Radia Poznań. 25 minut po godzinie 18 po piosence o siatkówce.
Radio Poznań pod siatką.
27 minut po godzinie 18. Teraz w ramach audycji w sportowym rytmie przeniesiemy się do podpoznańskiego Zalasewa. Właśnie tam w hali szkoły podstawowej numer 2 po raz kolejny prawdziwy zlot siatkarskich gwiazd. Tym razem w ramach 16. memoriału Arkadiusza Gołasia. Przypomnijmy znakomitego siatkarza polskiej reprezentacji, który zginął w tragicznym wypadku w 2005 roku. O gwiazdach mówiliśmy i nic dziwnego, bo pojawiły się tam najlepsze europejskie drużyny. Włoska Perugia z Wilfredo Leonem w składzie. Także za Aksa Kędzierzyn-Koźle, Projekt Warszawa i Aluron Warta Zawiercie. W sobotę rozegrano mecze półfinałowe, które oglądał Grzegorz Hałasik.
Pierwszy półfinał memoriału Arkadiusza Gołasia w Zalasewie. Warta Zawiercie przegrała z włoską Perugią 2-3. Dawid Konarski z polskiego zespołu. Prowadziliście 2-0 po dwóch setach i to wygranych do 19 i do 20.
W pierwszym secie chyba nie popełniliśmy żadnego błędu w zagrywce, więc ciężko było to utrzymać tutaj na tej hali, takiej mniejszej troszeczkę. Ale jesteśmy zadowoleni. Zagraliśmy 5 setów, mieliśmy swoje szanse i na początku trzeciego seta. Później nam odjechali czwarty, dosyć pewne zwycięstwo od połowy zespołu z Perugii, ale powróciliśmy w tiebreaku, walczyliśmy do końca. Myślę, że jesteśmy zadowoleni. Ostatni tydzień już schodzimy troszeczkę z obciążeń na siłowni i teraz ten tydzień następny będziemy to kontynuować, więc myślę, że idealnie wycelujemy na start sezonu. Taki był też plan, więc cieszymy się, że jesteśmy tutaj, że możemy zagrać. Każde sety to dla nas lekcja z wyciągnięcia na przyszłość. Jesteśmy praktycznie w komplecie.
Jesteście po tyle właśnie lepszej sytuacji, że u was nie było nie wiadomo ilu reprezentantów i w całkiem niezłym składzie mogliście się w ostatnim czasie przygotowywać. W przeciwieństwie do na przykład Perugii, z którą dzisiaj graliście.
Na pewno to był jakiś plus. Był z nami Maxi Cavano od początku, więc mieliśmy rozgrywającego. Mieliśmy dwójkę przyjmujących, Faku też dojechał troszeczkę wcześniej. No więc no cóż, staraliśmy się ciężko pracować, to wykorzystać, mocno zrobić bazę na siłowni, co myślę, że nam się udało. No i teraz już nie możemy się doczekać startu plus ligi.
Jest Facundo, w waszym zespole jest pan. Te ambicje chyba w tym sezonie będą większe niż ostatnie wyniki drużyny z Zawiercia.
Chcemy walczyć w play-off, potem chcemy się bić o medale. No, myślę, że każdy tutaj jest ambitnym zawodnikiem w naszej tutaj grupie i przez te wszystkie transfery, które zostały zrobione, też chcemy tą drużynę podnieść do góry. Wierzę w to głęboko, jeżeli zdrowie dopisze, to będziemy jakieś niespodzianki sprawiać.
A mistrz świata Dawid Konarski widać było, że jest gotowy, żeby dostać piłkę na skrzydle i zaatakować mocno.
Tak, a chociaż dzisiaj parę złych wyborów, ale spokojnie, myślę, że za tydzień będę już gotowy.
3-2 włoska Perugia wygrała z Wartą Zawiercie w Kamil Rychlicki z włoskiego zespołu.
Zawiercie początek meczu miało niesamowite, w obronie też wszystko udawało im się bronić. Krok po kroczku, myślę, właśnie potrzebowaliśmy trochę czasu, żeby się rozruszać.
U was to pewnie były braki ostatnio na treningach, nie mogliście trenować w komplecie. Dużo reprezentantów w klubie.
Tak, szczerze mówiąc to dopiero drugi raz z szóstkami w ogóle gramy. Więc dla nas to też można tak powiedzieć coś nowego. Przyjemność, że wreszcie możemy pograć, bo jesteśmy w 10 czy w 11 na treningach. Prawdziwy turniej przygotowawczy dopiero.
W Polsce jest z kim zagrać w takim turnieju, bo tu mocnych ekip nie brakuje.
No zdecydowanie, to myślę, że wszyscy wiedzą, że najlepiej się gra w siatkówkę w Polsce.
Nie ma z wami Wilfredo Leona, brązowego medalisty Mistrzostw Europy z reprezentacją Polski. Jak on się pojawi w przyszłym tygodniu, to wasza siła rażenia pewnie będzie większa.
No na pewno ta gra będzie wyglądała inaczej, ale no na razie Niech Leon jeszcze ładuje siły i niech odpoczywa i niech wraca zdrowy dla nas.
Wszyscy tutaj mówią, że przyjechała Perugia, która jest oczywiście faworytem Ligi Włoskiej, faworytem Ligi Mistrzów.
Ja już od dwóch sezonów gram z tym Palastem i myślę, że jeśli każdy zawodnik, jeśli chce zrobić krok do przodu, to potrzebuje mieć na swoim barku pewien balast i to tylko w takich sytuacjach można się polepszyć i czegoś nauczyć.
Każdy przyjazd do Polski, zawodnika, który z Polski pochodzi, mimo że się w Polsce nie urodził, to przyjemność.
Sama przyjemność, można wreszcie po polsku porozmawiać.
Tymczasem trener Perugii, Serb Nikola Grbić, budził zainteresowanie z innego powodu. To przecież jeden z kandydatów do objęcia funkcji trenera reprezentacji Polski.
Find me one coach in the world of volleyball who doesn't want to be a coach of a good team.
Nie ma chyba trenera na świecie, który nie chciałby być szkoleniowcem tak dobrego zespołu, ale to nie jest tak, że zadzwonią i od razu przyjeżdżam. To jest tak, jak było chociażby z reprezentacją Francji, gdzie także szukano trenera. Tam byłem jednym z kandydatów, ale nie zostałem wybrany, także z powodu moich prywatnych spraw. Teraz jest szansa objęcia polskiej kadry. Gdybym powiedział, że nie jestem zainteresowany, byłbym szalony. Natomiast w drugim półfinale Memoriału Arkadiusza Gołasia Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała projekt Warszawa 3-0.
Tyle, Grzegorz Hałasiek. W taki właśnie sposób wyłonieni zostali finaliści dzisiejszego meczu i najpierw w spotkaniu o trzecie miejsce projekt Warszawa wygrał z Wartą Zawiercie 3-1, a później w wielkim finale Memoriału Arkadiusza Gołasia Zaksa Kędzierzyn-Koźle także 3-1 pokonała drużynę włoskiej Perugii.
Zostajemy przy siatkówce, choć przechodzimy teraz do wydarzeń ligowych, bowiem w ten weekend rozpoczął się nowy sezon Ekstraklasy Siatkarek. Na razie jeszcze bez udziału wielkopolskiego jedynaka Energa MKS Kalisz w tej kolejce pauzowała. Spotkanie z ŁKS-em Łódź odbędzie się dopiero 27 października. Natomiast grały inne drużyny. Unii Opole przegrało z Chemikiem Police 0-3. Budowlane Łódź pokonały Jokera Świecie 3-0. Legionowia ograła Wolej Wrocław 3-1, a Radomka Radom wygrała z Pałacem Bydgoszcz 3-0. Kiedy rozpocznie Energem Kalisz? Ano w przyszły weekend od wyjazdowego starcia z Dewelopresem Rzeszów.
Inauguracja także na parkietach pierwszej ligi siatkarek. Tutaj zespół NE Energetyka Poznań niestety w tym pierwszym spotkaniu nowego sezonu przegrał na wyjeździe z Stolną Wieliczka 0-3 w poszczególnych setach do 23, do 21 i do 14. W pozostałych rozegranych już spotkaniach Stal Mielec wygrała z Wieżycą Stężyca 3-0, Sanpajda Jarosław pokonał Bas Białystok 3-1, PWSZ Tarnów wygrał z Częstochowianką 3-0, a Płomień Sosnowiec uległ los Nowy Dwór Mazowiecki 2-3.
Pierwsza Liga Mężczyzn, tutaj jeden wielkopolski zespół Crispol Września w drugiej kolejce, która odbywała się w ten weekend, niestety przegrał na wyjeździe z Norwidem Częstochowa 1-3. W pozostałych spotkaniach, które już za nami, Zaksa Strzelce Opolskie przegrała z KPS-em Siedlce 0-3, a Avia Świdnik na wyjeździe pokonała Olimpię Sulęcin 3-1. Jeszcze wynik SMS-u spała z BBTS-em Bielsko-Biała. Tutaj bielszczanie wygrali 3-1. A w uzupełnieniu, bo ten sezon rozpoczął się w środku tygodnia, w środę, w czwartek, w pierwszej kolejce Crispol Września po tiebreaku wygrał z Gwardią Wrocław.
Teraz druga Liga Siatkarzy. W grupie trzeciej jest wielkopolski Beniaminek, drużyna Legionu z Kalmierzyce. O tej ekipie Krzysztof Ratajczak i jego rozmówca.
Kolejna drużyna z Wielkopolski na szczeblu centralnym, a taką ekipą jest drużyna, której nazwę za chwileczkę w pełni wyjaśnimy. PKS, Legion Świętej Katarzyny z Kalmierzyce. Trener Beniaminka drugiej ligi, czyli szczebla centralnego, pan Piotr Nowak.
To był pomysł przede wszystkim wiceprezesa klubu, pana Stanisława. To on, że tak powiem, to wszystko rozpoczął. Mieliśmy grać jako Legion Świętej Katarzyny, bo on prowadził drużynę amatorską w Kalmierzycach i ta drużyna nazywała się Legionem.
Parafialny klub sportowy awansujący do drugiej ligi, to nie jest coś spotykanego, ale wyjaśnijmy, to są siatkarze i także pan wywodzący się z ekipy dawnego MKS Amber Kalisz.
W sezonie 2019-2020 jako drugi trener razem z Piotrem Gawrońskim prowadziliśmy drużynę Amber Kalisz. Tam się niestety nie udało awansować do tej drugiej ligi mimo też dużego potencjału. Zdarzyło się tak, że przenieśliśmy się praktycznie w 90% do Skalmierzyc, do mniejszej miejscowości, chcąc, żeby ta miejscowość też poczuła siatkarskie emocje.
No i ten pomysł absolutnie wypalił. Gracie na miejscu, rozumiem, w Skalmierzycach.
Hala jest naprawdę nowoczesna. To jest szkolna hala, ale bardzo przyjemna, z pełnym osprzętowaniem. przyjemna przede wszystkim dla kibiców i przyjemna dla samych zawodników, bo jest dosyć duża i nowa, więc czujemy się tam jak w domu.
A jak pan scharakteryzował drużynę, którą pan dowodzi w roli trenera?
Na pewno mieszanka, bo mamy na przykład tutaj bardzo doświadczonego zawodnika, jakim jest Wojtek Pytlarz, który z niejednego pieca chleb jadł. Mamy też po drugiej stronie bieguna Aleksandra Walaszczyka, najlepszego libero tego turnieju, 18-latek.
O co w tej drugiej lidze powalczycie?
Staramy się pozyskać sponsorów, pozyskać pieniądze na tą drugą ligę, bo to już jest rzeczywiście duży przeskok. Jeśli uda nam się utrzymać skład, którym dysponowaliśmy, mamy nadzieję bić się o czwórkę, ale na chwilę obecną to jest nasze marzenie.
Na razie na inaugurację zespół ze Skalmierzyc stoczył emocjonujące, dramatyczne spotkanie wyjazdowe z Czarnymi Rząśnia, w którym ostatecznie lepsi okazali się rywale, ale dopiero po tiebreaku. W tej decydującej partii Czarni wygrali z Legionem 15-12. W pozostałych meczach inauguracyjnej kolejki drugiej ligi siatkarzy grupy trzeciej MUKS Ziemia Milicka pokonał także 3-2 rezerwowy zespół SMS-u PZPS Spała. Bielawianka Bielawa przegrała z AZS-em Częstochowa 2-3. Chełmiec Wałbrzych pokonał Wolej Jelcz Laskowice 3-0. AZS Częstochowa wygrał z Ikarem Legnica 3-1, a Wolej Miasteczko Śląskie zwyciężył ekipę Hetmana Włoszczowa 3-2.
Na razie zainaugurował nowy sezon tylko w tej jednej grupie drugiej ligi siatkarzy. Pozostałe grupy także z udziałem wielkopolskich drużyn na taką inaugurację jeszcze muszą poczekać.
Za moment po piosence znów wrócimy do halowych wydarzeń na ligowych parkietach. Wcześniej jeszcze meldunek Gorzowa. Tam zakończył się rewanżowy mecz o brązowe medale Mistrzostw Polski Żużlowskich. Żużlowców zespół Stali wygrał z Fogą Unią Leszno 49-41. Przypomnijmy, w identycznym stosunku także wygraną ekipy z Gorzowa zakończyło się pierwsze starcie tych drużyn. Tym samym Stal zdobywa brązowe medale, a byli już mistrzowie Polski muszą tym razem obejść się bez miejsca na podium. Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
Pozostajemy przy wydarzeniach ligowych. Piłka ręczna, czwarta kolejka spotkań PGNiG Superligi i porażka wielkopolskiego jedynaka, czyli drużyny Energii MKS-u Kalisz, ale nie byle gdzie, bo na boisku jednego z faworytów rozgrywek, czyli zespołu Łomży Wiwe Kielce. Kaliszanie przegrali to wyjazdowe spotkanie 29-37. W innych spotkaniach tej serii MMTS Kwidzyń uległ Górnikowi Zabrze 19-22. Gdańskie Wybrzeże zremisowało z Gwardią Opole 23-23. W rzutach karnych lepsi okazali się zawodnicy z Opola. Stal Mielec przegrała z Pogonią Szczecin 27-30, Azoty Puławy wygrały z Chrobrym Głogów 40-28, a Zagłębie Lubin pokonało zespół Piotrków Janina Piotrków Trybunalski 32-25. We wtorek rozegrane zostanie ostatnie spotkanie czwartej kolejki. Grupa Azoty Unia Tarnów zmierzy się z Orlenem Wisłą Płock.
W lidze centralnej, czyli w bezpośrednim zapleczu PGNiG Superligi, mamy dwie wielkopolskie drużyny. Nielba Wągrowiec w ten weekend przegrała ze Stalą Gorzów 29-31, natomiast Ostrowia Ostrów Wielkopolski pokonała siódemkę Mieci Legnica 24-23. W pozostałych spotkaniach Warmia Olsztyn wygrała z MKS-em Wieluń 23-22. MKS Grudziądz przegrał z Orlenem Przemyśl 26-32. Natomiast Zagłębie Sosnowiec uległo AZS-owi AWF-owi Biała Podlaska 25-29.
Teraz pierwsza liga szczypiornistów. W grupie A występuje Sparta Oborniki, która niestety na własnym parkiecie przegrała ze Szczypiorniakiem Olsztyn 29-32. W pozostałych meczach drugiej kolejki SMS ZPRP II Kwidzyń uległ Gwardii Koszalin 25-36. KPR Elbląg przegrał z Tytanami Wejherowo 20-28. Mazur Sierpcy uległ Sarowi Kwidzyń 21-26, a pierwszy zespół SMS-u ZPRP Kwidzyń pokonał drugą drużynę SMS-u ZPRP Płock 28-23. Trwa spotkanie KPR-u Gryfino z Sokołem Kościerzyna.
Więcej wielkopolskich drużyn występuje w grupie B pierwszej ligi szczypiornistów. I tak MKS Tęcza Kościan wygrała w ten weekend z AZS-em Uniwersytetu Zielonogórskiego 26-20. Szczypiorniak Gorzyce Wielkie na wyjeździe przegrał z SKPR-em Świdnica 30-32. Grunwald Poznań wygrał z Zewem Świebodzin 21-20. Natomiast Real Astromal Leszno pokonał Olimpa Grodków 31-30. Jeszcze jeszcze jedno spotkanie bez udziału wielkopolskiej drużyny, które już za nami. W nim Trójka Nowa Sól przegrała z SPR-em Oborniki Śląskie 25-27.
W pierwszej lidze Szczypiornistów już druga kolejka, natomiast inauguracja na parkietach pierwszej ligi kobiet, gdzie występują m.in. szczypiornistki z Poznania.
Drużyna AZS-u Poznań w piłce ręcznej kobiet już niedługo rozpocznie kolejny sezon w pierwszej lidze. Pani trener Amelia Chmielewska, jakie cele przed tym sezonem?
No mamy zawsze jak najwyższe, natomiast to minimum chcemy uzyskać, czyli co najmniej środek tabeli.
Dość odważne deklaracje padły podczas przedsezonowej konferencji prasowej, to znaczy z ust prezesa Tomasza Szpondera padło takie zdanie, że w ciągu 3 lat chcecie powalczyć o Superligę piłkarek ręcznych. Zastanawiam się, na ile to jest realne i czy to ma być właśnie taki pierwszy krok ku temu, żeby za jakiś czas cieszyć się z awansu.
Jak najbardziej jest to realne. 3 lata to jest dość duży okres na to, żeby to stworzyć. No jak najbardziej dążymy do tego i mam nadzieję, że to się wreszcie stanie. Na pewno mamy mocny skład, mamy trochę zawodniczek doświadczonych, troszeczkę świeżych, ale bardzo ambitnych, więc tak naprawdę wszystko wyjdzie, jak zaczniemy układać tą grę na meczach. Ale myślę, że mamy bardzo fajną teraz drużynę i myślę, że możemy zaskoczyć miło wszystkich naszą grą. 8 zawodniczek jest nowych.
A to będą głównie zawodniczki, mówię o tych nowych, które będą takim uzupełnieniem czy realnym wzmocnieniem tego wyjściowego składu?
Jedno i drugie tak naprawdę. I uzupełnieniem i tak naprawdę to też dla nich będzie dobre wyzwanie na to, jak się sprawdzą. Wiadomo, że młode zawodniczki też muszą się ograć. Im szybciej się ograją, tym mocniej będą wspierać zespół i też są tak naprawdę w każdej chwili tak naprawdę i pomocą i uzupełnieniem.
Laura Wosińska, AZS Poznań.
To już mój 4. sezon w tej drużynie. Ja też przyszłam jako młoda zawodniczka, miałam 18 lat, dostałam dużo szansy i właśnie też bardzo motywuje te młodsze dziewczyny, które przyszły właśnie, mają 18-20 lat, że po prostu ta ciężka praca pozwala zdobyć to doświadczenie, dużo szansy od trenerki. Przede wszystkim nie można nam odmówić zaangażowania na treningach, bo każda dziewczyna chodzi systematycznie, stara się. Jest dużo właśnie młodych zawodniczek, ale też tych doświadczonych i myślę, że właśnie te młodsze mogą się od nas, nie wiem, czy mogę się już nazwać tą doświadczoną zawodniczką, ale już te 4 lata gram w tej pierwszej lidze, więc myślę, że to doświadczenie już jakieś mam i myślę, że możemy miło zaskoczyć i będziemy chciały po prostu pokazać się z jak najlepszej strony i wygrywać.
A skoro jesteś już 4 lata w drużynie, to pewnie też masz takie, powiedziałbym, moralne prawo do tego, żeby zobaczyć i porównać potencjał ludzki, jakim dysponowałyście w poprzednich latach, a do tego, który jest obecnie. I co z tego porównania może wyniknąć? To znaczy, to jest faktycznie lepszy sportowo zespół?
Ciężkie pytanie. W zeszłym sezonie było nas dość mało. No też COVID zbierał swoje żniwa, dużo dziewczyn chorowało, opuszczało przez to treningi, no bo każde po prostu przeziębienie zmuszało nas do tego, żeby no po prostu nie przechodzić, nie zarażać. Bywało też, że kilka zawodniczek nie mogło na przykład jechać na mecz z tego powodu. W tym sezonie jest nas o wiele więcej, bo praktycznie jest cała 16, jeszcze z 2 zawodniczkami, tak jak trenerka mówiła, trwają rozmowy, więc myślę, że też to jest takim kluczowym tutaj takim wzmocnieniem dla nas, no bo wiadomo, że też lepiej się trenuje w więcej osób niż w mniej.
Życzymy poznańskim akademiczkom powodzenia, choć na swoje pierwsze spotkanie muszą jeszcze poczekać ich meczy tej inauguracyjnej kolejki. Wyjazdowe starcie z jutrzenką Płock został bowiem przełożony na 9 października. Mamy za to inną wielkopolską drużynę, która udanie zainaugurowała nowe rozgrywki. To MKS Urbis Gniezno, który zwyciężył na własnym parkiecie ekipę Sambora Tczew 31-26. Ponadto KS Kościerzyna wygrał z Arką Gdynia 25-19. Pogoń Szczecin rozgromiła MTS Kwidzyn 41-19, a Bukowsko-Dopiewsko KPR wygrały z SMS-em ZPRP drugim Płock 29-26. W tej pierwszej serii spotkań nowego sezonu pauzowała drużyna Drwęcy Nowar Lubicz.
Radio Poznań pod koszami.
A wizytę pod koszami rozpoczynamy oczywiście od Energa Basket Ligi. Nasz wielkopolski jedynak, czyli mistrz kraju Arget BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski, dzisiaj zagra na wyjeździe z Czarnymi Słupsk. Początek tego spotkania o 19.30, ale niektóre spotkania tej 4. kolejki już się zakończyły. I tak, King Szczecin przegrał z Eneon Zastal Zielona Góra 86-96. Twarde pierniki Toruń pozostały twarde i wygrały z GTK Gliwice 99-85. Legia Warszawa przegrała wygrała ze Spójnią Stargard 84-86, natomiast Anwil Włocławek pokonał Astorię Bydgoszcz 77-58.
Na pierwszoligowych parkietach koszykarzy nie ma w tym sezonie wielkopolskich drużyn, musimy więc zejść niżej. W drugiej lidze ekipy z Wielkopolski, także z jej stolicy, jest zdecydowanie więcej.
Trzy zespoły z Poznania w tym sezonie przystąpią do rozgrywek drugiej ligi koszykarzy. Jednym z nich jest klub KKS Basket Poznań, który zgłosił drużynę Enea Basket Poznań. Prezes klubu, a także trener drużyny, pan Przemysław Szurek. Z jakimi celami przystępujecie do tego sezonu, panie prezesie, panie trenerze?
Stabilizacji organizacyjno-finansowej. Mamy już pierwszych seniorów, którzy mają pracę zawodową, ale też już mają pierwsze kontakty, więc to mam nadzieję, że to będzie sezon, w którym my nauczymy się organizacyjnie unieść to właśnie, co jest połączeniem trochę sportu amatorskiego z zawodowym i przygotowywać się na potencjalnie kolejne sezony i na pewno chcemy wygrać więcej meczy niż w zeszłym roku, żeby drużyna nie spadła z ligi, tylko się w niej spokojnie utrzymała.
Takie mam wrażenie, że największy wniosek, który wszyscy w klubie wyciągnęli po tym poprzednim, niezbyt udanym sportowo sezonie, to ten, że samymi juniorami ligi się nie zwojuje, że jednak potrzeba kilku doświadczonych graczy, żeby faktycznie te wyniki osiągnąć.
Powiedzmy sobie wprost, to nie był, że tak powiem, zespół drugoligowy. To byli juniorzy zgłoszeni do drugiej ligi po to, żeby dać szansę im się rozwijać, bo taki cel był od początku. I my wiedzieliśmy, że mierzymy się z siłami ponad miarę, trochę naszymi, ale podjęliśmy się tego ryzyka, ale jednocześnie informowaliśmy o tym naszych partnerów, że żeby to nie był zespół juniorski, to musimy zrobić wzmocnienia. No i takie zrobiliśmy, ale na miarę naszych możliwości obecnie finansowych, o których wiedzieliśmy w czerwcu. Także odpowiedzialnie podchodzimy do wydawania pieniędzy. Nigdy nie wydamy więcej niż mamy, co w pewnym sensie będzie przekładało się na wynik sportowy, który ma być, że tak powiem, na szczycie tego i naszej działalności.
To muszę zapytać wprost, czy marka Basket Poznań, mocno powiązana z poprzednim tworem, jest troszkę obciążeniem w rozmowach z potencjalnymi partnerami? No bo wiemy, nie chcę tego teraz przytaczać, bo pewnie wszyscy w Poznaniu doskonale wiedzą, jak zakończyła się ta przygoda pierwszoligowego wówczas Biofarmu Basketu Poznań. To jest jakieś obciążenie dla was, czy staracie się odcinać od tego poprzednika? Jak to wygląda?
Już nie jest, bo my byliśmy trenerami w poprzednim klubie i wyniki poprzedniego klubu były bardzo dobre, kiedy siedzieliśmy na ławce, więc jeśli chodzi o rozmowy sportowe, było nam bardzo łatwo, bo dzieci dalej przyjeżdżają, czy młodzież z Polski, żeby u nas się szkolić. Fakt faktem, że musieliśmy na początku wyjaśnić naszą sytuację organizacyjną i dać też partnerom poznać, jak działamy. Stąd dzisiaj to, co państwo zobaczyliście, to jest efekt tego, żeby chcemy być transparentni, rzetelni we wszystkim, co robimy i tak jak powiedziałem, najpierw organizacja i finanse, potem potencjał ludzki, potem wynik sportowy i nigdy inaczej.
Jednym z zawodników drużyny Enea Basket Poznań będzie Iwo Maćkowiak, świeżo po 18 urodzinach, ale myślę, że młody wiek to nie będzie łatwa wymówka, że jednak będziesz chciał walczyć o jak najwięcej minut na parkiecie w tym nowym sezonie w drugiej lidze, prawda?
Wiek nie jest wymówką i na pewno ci seniorzy, którzy przyszli, jest takie kolejne wyzwanie, że trzeba walczyć o te minuty, a nie, że się dostaje je po prostu, bo nie ma kto grać.
Ta druga liga to jest takie duże wyzwanie sportowe, to znaczy ten przeskok z kategorii juniorów, z tych rozgrywek młodzieżowych do tych seniorów, gdzie jednak dużo doświadczonych zawodników gra w drugiej lidze, to jest faktycznie odczuwalny dla takiego młodego zawodnika taki skok jakościowy?
No ja już gram w drugiej lidze od 2 lat, to będzie mój trzeci sezon, który gram i jest duży, bo jednak koszykówka młodzieżowa totalnie innymi prawami się rządzi i jest totalnie na innym poziomie. Jednak z tymi koszykarzami starszymi, jak się mierzysz, to oni są o wiele bardziej doświadczeni od ciebie i musisz to nadganiać takimi punktami jak motoryka, siłownia. Musisz po prostu tą młodością próbować przegonić to doświadczenie.
To jeszcze na koniec tylko dopytam o ten fakt, o którym wspominałem na początku, to znaczy trzy drużyny z Poznania w drugiej lidze koszykarzy i tak się zastanawiam, jak wy podchodzicie do tych swoich lokalnych rywali. To jest troszkę konkurencja do tego podziału wspólnego tortu, jeśli chodzi o kwestie sportowe, finansowe, czy jednak, tak powiedziałbym, po przyjacielsku, jak to wygląda?
Drodzy Państwo, niech boisko budzi emocje dla zawodników i kibiców, ale poza nim szanujmy się nawzajem. Ja trzymam kciuki za poznańską koszykówkę, powiem to wprost. Ze wszystkimi trenerami i działającymi w innych klubach jestem w dobrych relacjach, pracowałem kiedyś w Pyrze. Są tam bardzo dobrzy zawodnicy, którzy tak naprawdę mają ku temu doświadczenie, żeby teraz bić się o awans. My mamy zupełnie inny cel. Także niech w derbach będzie dużo emocji, niech wyniki toczą się ważą się do samego końca, niech wygra lepszy, a my tak czy tak, względu na te wyniki sportowe, będziemy naszą misję kontynuowali w takim planie, jak Państwu dzisiaj pokazałem.
Trzymamy kciuki za wszystkie drużyny ze stolicy Wielkopolskiej, także z naszego regionu, a ekipa Enei Basketu Poznań udanie rozpoczęła drugoligowe rozgrywki, bowiem na wyjeździe wygrała z drugą drużyną Asseco Arki Gdynia 75-73. Z kolei ekipa MKK Pyry Szkoły Gortata Poznań wygrała na wyjeździe z miastem zakochanych Chełmno 98-62. Tarnowia Basket Tarnowo Podgórne pokonała na własnym parkiecie drugą drużynę Eneja Storii Bydgoszcz 81-80, a Sokół Międzychód wygrał na wyjeździe z AZS-em Poliechniką Gdańsk 84-82, czyli komplet zwycięstw wielkopolskich drużyn występujących na parkietach drugiej ligi podczas tej pierwszej kolejki. Jest jeszcze jedna ekipa, która będzie grać, ale dopiero 6 października. Wtedy zaplanowano mecz Sklepu Polskiego MKK Gniezno z Treflem II Sopot. Natomiast od drugiej kolejki rozpocznie rozgrywki na tym etapie zespół KKS-u Basket Poznań. Jeszcze jeden rezultat, tym razem już w meczu drużyn nie z Wielkopolski. AZS Toruń wygrał z Ogniwem Szczecin 65-60.
Wielkopolskie drużyny mamy także w grupie D drugiej ligi koszykarzy i w pierwszej kolejce od razu derby. KS Kosz Pleszew pokonał Rycerzy Rydzyna 86-84. Ponadto Obra Kościan pokonała na wyjeździe Basket Nysa 70-61. W pozostałych spotkaniach Krono Żary wygrało z Doralem Nysa Kłodzko 81-51. Pogoń Prudnik pokonała Sudety Jelenia Góra 75-69. Maksimus Kąty Wrocławskie wygrał z Ribenem Gimbasket Wrocław 70-62. Druga drużyna WKK Wrocław pokonała Zastal Zielona Góra. Drugi zespół oczywiście Zastalu Zielona Góra 112-63, a Śląsk Wrocław wygrał jednym punktem z KKO Leśnica 71-70.
Za 6 minut godzina 19. Jeszcze w ramach naszych wizyt ligowych hokej na trawie. W ten weekend w Superlidze Laskarzy tylko jedno spotkanie. Pomorzanin Toruń wygrał z Beniaminkiem Stellą Gniezno 5-1. Ale my zajmiemy się inną drużyną z Wielkopolski uczestniczącą w tych rozgrywkach.
Menedżer hokejowej ekipy Grunwaldu Poznań, pan Waldemar Sterowski. Proszę powiedzieć, bo ostatnio było dużo złych myśli a propos przyszłości tej sekcji, a wygląda na to, że chyba sytuacja została opanowana i będzie po prostu walka o kolejne Mistrzostwo Polski na trawie i w hali.
Nie mogę tego zapewnić, ale wychodzimy na prostą. Cele ustawione 2 Mistrzostwa Polski na boiskach otwartych i na hali 1-3 ze względu na brak hal w Poznaniu.
Jeżeli chodzi o kadrę trenerską, zdecydowanie odmłodzona, ale to fajnie, bo to właśnie byli znakomici zawodnicy.
No to był już nasz cel, żeby postawić na młodych, bo i cały zespół Grunwaldu jest odmłodzony.
Tymczasem widzę na przykład moim zdaniem świetny transfer z AZS-u AWF-u Poznań Łukasza Kosmaczewskiego, który nie dość, że będzie grał, to jeszcze będzie pełnił funkcję drugiego trenera.
No Łukasz powiedzmy od 5 lat jest w Grunwaldzie, bo prowadzi juniorów młodszych od najmłodszych lat. No siłą rzeczy w końcu musiał przyjść do tego Grunwaldu, żeby objąć i swoim doświadczeniem dzielić się z Pawłem. No i jednak występować w Grunwaldzie, bo prowadząc zespół juniorów młodszych nie może być na, jak to się mówi, w AWF-ie i w Grunwaldzie.
Nie jesteście już w strukturach wojskowych, ale cały czas te związki są silne, chociażby poprzez obiekt tutaj na obiekcie Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego przy ulicy Promienistej. Tak będzie dalej, to jest wasz dom?
Tak, boisko przy Promienistej będzie naszym domem. Wojsko, jak żeśmy powiedzieli, jest oparte na 12 Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, za co serdecznie dziękuję pułkownikowi Miernikowi. No zobaczymy, jak to się będzie rozwijało, bo ta współpraca jeszcze trzeba ją dopracować. Jeszcze trzeba dopracować, to nie jest rzecz, że już zostało wszystko zamknięte.
Na oficjalnej konferencji prasowej wyświetlaliście wspólnie z dyrektorem sportowym Jerzym Wyberalskim także takie slajdy. No i można było sobie przypomnieć, ja tylko powiem o złotych medalach, 25 na otwartych boiskach, 18 jeśli chodzi o halę. Czas na zdobywanie kolejnych chyba.
Nie wyobrażam sobie inaczej. Nie chcę tutaj mówić górnolotnie. Zawsze jest pięknie zdobywać pierwsze miejsce w Superlidze i na hali.
Zawsze zaczyna budować się od tyłu. Najlepiej z znakomitym bramkarzem, a takim bez wątpienia jest Mateusz Popiełkowski. Nowa drużyna, troszkę odmieniona ekipa Grunwaldu, ale jak słyszeliśmy chociażby na oficjalnej konferencji prasowej z ust szefa polskiego hokeja Rafała Grotowskiego, dla niego pozostajecie faworytem. Zgadzać z taką opinią?
W 100% się zgadzam, ponieważ zawodnicy, których pozyskaliśmy, dają na swoich pozycjach naprawdę ogromną jakość i twierdzę, że są najlepszymi w Polsce, no bo w kadrze znaleźli się przecież nie przez przypadek.
Taka troszkę organizacyjna wirówka was dotyczyła w tym końcowej fazie poprzedniego sezonu, w którym pokazaliście po raz kolejny klasę. To też miało wpływ na wasze myślenie jako zawodników?
Znaczy my jako zawodnicy zaufaliśmy zarządowi, który nas uspokajał. Też ci podstawowi zawodnicy, którzy zostali w tym klubie, tak między sobą rozmawialiśmy, że kto jak nie my ma być twarzą tego nowego projektu, kto jak nie my ma pokazać, że faktycznie Grunwald ma stabilne fundamenty i że nadal będzie istniał w takiej formie.
Tutaj podkreślano bardzo mocno podczas różnego rodzaju wypowiedzi tę tradycję, bo rzeczywiście hokej i Grunwald Poznań to jest jednoznaczne skojarzenie i myślę nie tylko w polskim wymiarze, ale także europejskim, więc te europejskie myśli pewnie też są.
Oczywiście, że tak. No tutaj wiadomo, władze klubu nie mogły nas zgłosić do europejskich rozgrywek, no bo to by nie miało sensu, kiedy klub tak naprawdę wisi na włosku. Ale my chcemy wrócić na miejsce, które nam się tak naprawdę należy, tak? No bo Europa o nas nie zapomina, Europa cały czas o nas wspomina i my naprawdę wrócimy tam, tam i wrócimy z nowym składem, w nowej formie i naprawdę wyniki, mam nadzieję, że będą lepsze tym razem.
Nie ma żadnej konferencji prasowej w poważnym klubie w mieście Poznań, żeby nie była obecna podczas oficjalnej prezentacji dyrektor Wydziału Sportu, pani dr Ewa Bąk. Pani dyrektor, czasami są sytuacje, kiedy trzeba właściwie trochę na gorąco rozwiązywać pewne problemy. Oczywiście są pochwały, bo wiadomo, że wiele tych klubów utrzymuje się tylko dzięki pomocy miasta. Bądźmy szczerzy, tak to wygląda w praktyce. Czasami pojawiają się kłopoty obiektowe. Dzisiaj rozmawiamy w kontekście hokeja na trawie mocnej drużyny Grunwaldu, która ma swoje organizacyjne kłopoty po odejściu spod skrzydeł wojska, ale będą mogli być zadomowieni w Poznaniu. I na promienistej znajdzie pani dla nich też jakąś halę?
No, jeżeli chodzi o sekcję hokeja, no to proszę nie zapominać, że to jest to stowarzyszenie, jest to klub, który miasto Poznań, Wydział Sportu bardzo mocno wspiera. No my wspieramy 70%, są to środki z miasta, 30% tylko klub do całego budżetu dokłada, plus oczywiście były tutaj rozmowy pod kątem, żeby mogli dalej rozgrywać swoje mecze na promienistej. Sama się podjęłam takich trudnych rozmów, ale zakończyły się pozytywnie.
Bo to teren wojskowy.
No tak, natomiast jeżeli chodzi o rzeczy związane z obiektem, z halami, no w Poznaniu mamy sytuację, jaką mamy, ale zwolniły się teraz troszeczkę obiekty uczelniane i to jest dobry moment, dlatego też dzisiaj w rozmowie tu z szefami klubu, żeby porozmawiali z uczelnią, z AWF-em, gdzie ten obieg jest w 100% dedykowany pod hokeistów, żeby w soboty i w niedzielę mogli rozgrywać. No może znajdzie się jakaś wolny termin, luka, jeżeli chodzi o obieg na obiekt C w hali na Chwiałce. No dlatego dobrze, że rozmawiamy, szukamy dobrego rozwiązania. One nie są łatwe.
Sportowo-organizacyjną sytuację hokeistów na trawie Grunwaldu Poznań przybliżył Krzysztof Radajczak. Audycja w sportowym rytmie powróci po godzinie 19.